Część trzecia. Śmierć nie jest ostatnim słowem. Niedawno zmarł nagle mój znajomy, dobry znajomy. Nie odważę się go nazwać przyjacielem, jeśli już to przyjacielem Jezusa. Odszedł podczas pielgrzymki, pierwszego dnia drogi. Znaliśmy się przez to pielgrzymowanie od ponad 30 lat. Odszedł, jak żył, podążając ku Bogu. Dobra śmierć, ale przecież taka trudna. Nade wszystko dla bliskich, przyjaciół, znajomych, braci i sióstr z grupy pielgrzymkowej. Cóż im mogę powiedzieć w takiej chwili? Mogę im opowiedzieć o moim Chrystusie. W gruncie rzeczy to jest jedyna odpowiedź na każde pytanie o śmierć, o jakiekolwiek umieranie, o stratę, cierpienie czy perspektywę nieuniknionego końca życia tu, na ziemi. Święta Księga wspomina o tych, którzy nie znają Ewangelii, że przez bojaźń śmierci poddani są niewoli. Rzeczywiście, strach przed umieraniem jest jednym z silniejszych motywatorów. Problem w tym, że motywuje głównie do ucieczki. Uciekamy więc przed śmiercią w jej najróżniejszych przejawach. Od drobnych niedogodności poczynając, przez zapobieganie wszelkim kłopotom zdrowotnym czy ciężkiej chorobie, aż po wymyślne sposoby ochrony przed zagrożeniem wojną nuklearną. Jedni budują bunkry, inni nieustannie się badają i prowadzą zdrowy styl życia. Jeszcze inni poddają się operacjom plastycznym, by ukryć piętno upływającego czasu. Niektórzy instalują systemy alarmowe w swoich domach. Wszechobecny lęk izoluje ludzi od siebie, budują mury między państwami, ogradzają osiedla, tworzą prawo, które rzekomo ma chronić ich prywatność, a w istocie tylko jeszcze bardziej zamyka jednych na drugich. Ci, którzy posługują się śmiercią jako narzędziem, chcą poprzez wzbudzenie w ludziach strachu przed nią zmusić ich do uległości. Faktem jest, że ludzie boją się śmierci w każdym z jej wymiarów. Uciekają przed każdą sytuacją wysysającą z nich życie. Boją się dawać siebie, bo nieprzyjaciel wciąż sączy im do uszu i serc truciznę, strasząc nieuchronnością śmierci. Umrzesz, umrzesz i nic już się nie da z tym zrobić. Umrzesz i wszystko będzie stracone. Skutkiem tego zaczynają zamykać się w sobie, wyznaczać granice. Ostatecznie przestają kochać, bowiem miłość oznacza zgodę na umieranie. Oczywiście miłość zna swoją cenę, ale jest gotowa ją zapłacić, bo wie również, że śmierć nie jest ostatnim słowem w życiu. Prawdziwa śmierć nade wszystko ta zakorzeniona w samej miłości nie umiera nigdy. Życie zakorzenione w Bogu nigdy się nie kończy. Świadomość, że miłość jest potężniejsza od śmierci, wcale nie oznacza, że umieranie nie boli. Nawet takie umieranie w drobiazgach. W miłości nie ma rzeczy nieistotnych. W odniesieniu do jedynej miłości, tym bardziej. Jak długo jednak śmierć przychodzi z zewnątrz, nie jest w stanie zwyciężyć żyjącej w nas miłości. Problem pojawia się, gdy zabijamy miłość własnymi rękami przez nasze własne decyzje, niewierności i odstępstwa. Oczywiście nie każdy wybór opozycyjny względem niej oznacza jej całkowite odrzucenie. Nie każdy grzech powoduje śmierć Bożej łaski w ludzkiej duszy. Ale każdy grzech, nawet najmniejszy, w ostatecznym rachunku jest odwróceniem się w jakimś stopniu od prawdy i dobra oraz sprzeniewierzeniem się tej miłości, która ma twarz ukrzyżowanego. Rozumieją to jednak tylko ci, którzy znają prawdziwą miłość, którzy kochają naprawdę. Świat nie poznał Ojca, tak jak nie poznał ani Syna, ani Ducha Świętego. Mimo iż miał wszystkie znaki i słowa, aż po wyznanie Chrystusa złożone pod przysięgą. Nie przyjęli tego, co widzieli i słyszeli, bo złe były ich uczynki. Bojąc się światła, wybrali ciemność i odrzucili tego, na którego czekali. Oto dramat nieprawości świata, który łaknie miłości i światła, ale gdy się pojawiają ich zwiastuni, ucisza ich z całą bezwzględnością. Oto dramat nieprawości człowieka, który chce kochać i być kochanym, ale niszczy każdego, kto go do miłości próbuje doprowadzić. A jednak nadzieja nie gaśnie, gdyż większy jest ten, który kocha, bo cały jest miłością, od tego, który uzurpuje sobie władzę nad światem. Ojciec jest większy od wszystkich i choć świat go nie zna, on kochać nie przestaje, ponieważ nie może się zaprzeć samego siebie. Kiedy Jezus zabrał Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor, kiedy odsłonił przed nimi rąbek chwały swojego bóstwa, jednocześnie zaprosił ich do udziału w tajemnicy krzyża. Byli tym przerażeni chyba jeszcze bardziej niż wizją chwały. Nawet Piotr nie potrafił zaakceptować zapowiedzi męki krzyżowej, mimo iż chwilę wcześniej rozpoznał w Jezusie Mesjasza i został naznaczony jako Kefas, skała, na której Pan zbuduje swój Kościół. Apostołowie bali się prawdy krzyża, bo jego tajemnica wprowadzała w zupełnie nową, nieznaną im rzeczywistość. Krzyżowe ścieżki są trudne, nie tylko dlatego, że przynoszą wymagania, ale także, a może przede wszystkim, dlatego, że należą do innego królestwa, do innego porządku rzeczy. Nie należą do świata. Nie podobają się tym, którzy do świata należą i jego logiką się kierują. Zatem ci, którzy pójdą drogą Ewangelii, muszą liczyć się z niezrozumieniem i samotnością. I choć pociechą im będzie mądrość Boża, od ludzi wsparcia nie zaznają. I nie jest to samotność polegająca na obojętności otoczenia, które, nie rozumiejąc odmienności uczniów pańskich, pozwoliłoby im żyć wedle obranej przezeń drogi. Nie, świat nie zostawi ich w spokoju, bo każdy ich krok i każde słowo jest dla niego jak wyrzut sumienia. Będzie próbował ich uciszyć, złamać i ośmieszyć. Będzie z nimi walczył, byle tylko umilkli świadkowie mądrości. Agresja wobec Jezusa rodzi się, choć zapewne nie wyłącznie, ze zderzenia dwóch nieprzystających do siebie relacji do Boga. Jezus wypełnia posłannictwo otrzymane od Ojca, chociaż nie ma na to ochoty, zaś jego przeciwnicy wolą kierować się własnymi przekonaniami, niż dać się poprowadzić słowom i uwiarygodniającym je znakom, których są świadkami. Nie można jednocześnie dać się prowadzić i samemu mieć nad wszystkim kontrolę. Albo, albo. A czemu agresja? Bo serce w swojej głębi wie, że tylko poprowadzone słowem Boga osiągnie życie. Tak naprawdę atak skierowany przeciwko Jezusowi zaczyna się od agresji wobec własnego sumienia. I chyba dlatego, także dziś, ogromna część wojujących ateistów ma złamane sumienia. Starają się uciszyć jego głos, ponieważ przedtem porzucili jego drogi, prawdę i dobro. A jednak ostatnie słowo przy całej zaciekłości śmierci należy do zmartwychwstałego. To on trwa i stale ogarnia miłością zagubione dzieci Boga, zawsze pozostawiając im okruch nadziei jak iskrę, od której może zapłonąć w nich ogień nowego życia.